Pozwolą Państwo, że rozpocznę od cytatu. Przyjętą przez Sejm ustawę legalizującą sprzedaż bezpośrednią, rolnicy, na których powołuje się nasz dziennik, oceniają jako oszustwo, absurd i pułapkę zastawioną na gospodarzy. Rolnicy twierdzą, że prowadzenie rejestru, wypełnianie deklaracji i gnanie za drobnymi pieniędzmi do Urzędu Skarbowego wyklucza sensowność takich rozwiązań. Edyta Jaroszewska-Nowak, czy Pani zgodziłaby się z opinią?
Ja widzę tutaj w tej ustawie inne zagrożenia związane z tym, że tą sprzedaż ograniczono zupełnie tylko do gospodarstwa rolnika, a także do targowisk, które nie są usytuowane w budynkach lub ich częściach. Mhm. Czyli praktycznie skazuje się rolnika na stanie, nie wiem, pod gołym niebem z tymi produktami. Jeżeli już będzie zimno, to na pewno nie będzie tam stał. Jak będzie gorąco, to też nie bardzo, bo szkodzi to produktom. Zupełnie nie rozumiem intencji tego zapisu. I myślę, że te przepisy ani nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom ani rolnikom, ani konsumentom.
Czy to jest tak, że wszyscy czekali na te legislacje? Przypominam sobie także nasze dyskusje w tej wieczornej audycji. Wszyscy czekali i ci, którzy na coś liczyli, to się przeliczyli. Pani Edyto?
No myślę, że tak jak powiedziałam wcześniej, nasze oczekiwania były zupełnie inne. Zostaliśmy zaskoczeni takim rozwiązaniem, właściwie zupełnie znienacka, dlatego że projekt senacki był no inny. W konsultacjach był inny, natomiast nieoczekiwanie w Sejmie zgłoszono pewne poprawki. No i właściwie mamy w tej chwili to, co mamy. Dzisiaj odbyła się senacka komisja rolnictwa, która z powrotem wyraziła opinię na temat tego projektu i pomimo zastrzeżeń zgłaszanych przez niektórych posłów, no większość głosów uznała, że projekt jest dobry i tak go zatwierdzono.
No właśnie, dlaczego ten projekt jest dobry? Próbowaliśmy dowiedzieć się tego od Ministerstwa Rolnictwa, ale dziś nikt z ministerstwa nie znalazł czasu, by wziąć udział w naszej dyskusji, ale jest za to wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Panie pośle, proszę powiedzieć, co takiego budziło wątpliwości w tych wstępnych propozycjach, że poznajemy te zapisy w takim kształcie? Przypomnę, propozycja opodatkowania w wysokości 2% dochodu to dobre rozwiązanie dla rolników, gdy wcześniej rozmawiano o kwocie 7 tysięcy wolnej od podatku.
Ja bardzo negatywnie oceniam ten projekt i jeżeli pytać, dlaczego on został wprowadzony w tym konkretnym okresie, to nasuwa się jedna, jedyna odpowiedź, bo zbliżają się wybory i koalicja, w szczególności przypomnę, że jest to projekt senatorów Platformy Obywatelskiej. Chcę pokazać, że w sprawach dla wsi ważnych, a niewątpliwie sprzedaż bezpośrednia jest w tej chwili jednym z najważniejszych tematów dyskutowanych przez rolników, że coś w tej materii robi. Ja przypomnę, że jeżeli byśmy chcieli wprowadzić w Polsce sprzedaż bezpośrednią, nieprzetworzonych, jak również przetworzonych w tym pierwszym przetworzeniu produktów, to można to było uregulować bez żadnych ustaw, dwoma rozporządzeniami. O tym w felietonie było wspomniane. Zresztą w Państwa audycji na ten temat już kiedyś rozmawialiśmy. Rozporządzeniem ministra zdrowia odnoszącym się do produktów pochodzenia roślinnego i rozporządzeniem ministra rolnictwa odnoszących się do produktów pochodzenia zwierzęcego. Pomimo tego, że dwa lata pracowała podkomisja, której szefową była posłanka Platformy, pani Niedziela, przeanalizowaliśmy wszystkie rozwiązania, które są w Europie Zachodniej. Wszędzie jest to dopuszczalne, bez żadnych szczególnych wymagań weterynaryjnych i sanitarnych. Oczywiście kontrole produkcji są, bo przecież nie możemy lekceważyć wymogów bezpieczeństwa żywności, ale zapisy pozwalają na produkcję żywności, na sprzedaż w pomieszczeniach, gdzie przygotowuje się żywność dla rodziny, czyli w kuchni. No wychodząc z logicznego założenia, że jeżeli kobieta żywi swojego męża i dzieci, czyli tych, których kocha, to przecież spełnia wymagania bezpiecznej żywności, bo nie chce ich potruć. Wszędzie jest to możliwe, w Polsce nie. Zostało zablokowane to w sposób definitywny przez ministra zdrowia, wcześniej jeszcze obiekcje ministra spraw zagranicznych. Minister rolnictwa twierdzi, że próbuje w Brukseli przynajmniej niektóre przetwory, na przykład szatkowanie kapusty, bo do tej pory tylko kapustę można było kisić w całych główkach. To jakiś eksperyment, bo ja tego przynajmniej w swoim regionie nie znam. Więc nie uregulowano tego rozporządzeniami, które można było wprowadzić decyzjami rządu bez konieczności całej uciążliwej procedury parlamentarnej. Natomiast została wprowadzona ustawa kuriozalna. Ustawa, która leżała prawie półtora roku w Senacie, potrafiła do Sejmu. Mówiła o tym, że rolnicy mogliby sprzedawać do wartości sprzedaży rocznej, nie dochodów, tylko wartości przychodu, czyli sprzedaży 7 tysięcy rocznie. To nie jest duża kwota. No i
no, pojawiała wysokości... się nawet, przypomnijmy, panie pośle, pojawiała się nawet kwota 30 tysięcy.
Tak, to my proponowaliśmy podniesienie do tej wysokości, którą mają inne grupy zawodowe, kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Niektórzy 20 parę proponowali, SLD, jeżeli dobrze pamiętam, 40. Nie ma znaczenia, ale to chodziło o podwyższenie, o urealnienie tej kwoty, do której można by prowadzić sprzedaż bez dodatkowego opodatkowania. Oczywiście tam były te absurdy, na które państwo zwracali uwagę, że sprzedaż w miejscu wytworzenia w gospodarstwie, do końca nie wiadomo, czy góral to produkuje oscypka na hali i ma tam sprzedawać, bo tam tego oscypka wytworzył, czy może go znieść, czy zwieść do swojego gospodarstwa w dolinie, bo już tam go nie wyprodukował, czy to jest gospodarstwo, ale to jest taka trochę zabawa słowna. Natomiast nie wolno sprzedawać w miejscach zadaszonych, czyli gospodyni będzie mogła sprzedawać na papierze, na gazecie, na ulicy, ale już w targowisku, które notabene są budowane za pieniądze ministra rolnictwa, jest taki program PSL-owski, już tam sprzedawać nie będzie mogła. Nie mogłaby sprzedawać do miejsc, gdzie ludzie chcieliby kupić, czyli na przykład gospodarstwo agroturystyczne, sklepik, gdzie turyści kupują żywność regionalną, restauracja jakaś we wsi, gdzie rolnik wytwarza. Nie, tam nie wolno.
Czyli
nie
z tego wszystkiego, o czym mówi...
Jakaś bzdura. Jakaś bzdura. Natomiast...
Panie pośle, to już krótko, by włączyć także kolejny gości
do dyskusji. Wątek, panie redaktorze, wprowadzenie przepisu, który nie wprowadza żadnej kwoty wolnej od opodatkowania i mówi, że każda sprzedaż, tam nie są dopracowane w dalszym ciągu przepisy weterynaryjne i sanitarne, ale każda sprzedaż jest opodatkowana, to jest kompletny absurd. Czyli jeżeli rolnik sprzeda sąsiadowi komukolwiek pęczek rzodkiewek, jedną marchewkę, kilogram cebuli czy kilogram ziemniaków i zarobi na tym złotówkę czy dwie, nie ma to żadnego znaczenia, musi wypełnić PIT raz na kwartał, prowadzić ewidencję sprzedaży i nawet od tej sprzedanej złotówki będzie musiał zapłacić 2% podatku. To
Panie
jest
pośle.
Coś absurdalnie głupiego, co zostało wprowadzone. To miało pokazać zainteresowanie koalicji rządzącej sprawą sprzedaży bezpośredniej, tak ważnej dla rolników.
Czy uchwalona ustawa może kończyć temat uregulowania sprzedaży bezpośredniej artykułów przetworzonych od rolnika? Wydaje się póki co, że ten temat otwiera. Jakie zdanie na temat tych uregulowań ma dr Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego? To rzeczywiście absurd, martwy przepis, nierealny, komplikujący jeszcze bardziej całą sprawę, czy też nie?
Szanowni Państwo, panie pośle, bardzo dobry wieczór. Tak szczerze mówiąc, słuchałem trochę z zażenowaniem pana słów, bo tak naprawdę zostawmy tą kampanię, bo widzę, że Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna każdy temat od kampanii wyborczej.
Panie marszałku, proszę mówić o sprzedaży bezpośredniej. Tak. Pan jest politykiem i nie będzie pan mnie pouczał. Ja z zażenowaniem słucham tego, co pan mówi. Proszę odnieść się do absurdalnych
panie pośle, panie marszałku,
bez wycieczek osobistych wracamy do meritum.
Oczywiście, bo zajmijmy się tym tematem, który...
Zajmijmy się tym tematem, proszę
tematem.
Bardzo.
Przez kilkoma tygodniami żeśmy na ten temat rozmawiali, że brakuje jasnych uregulowań. Tutaj ten spór widzę, że głównie toczy się wokół tych spraw podatkowych, bo to chyba najbardziej budzi tutaj wątpliwości. Ja również uważam, zresztą Polskie Stronnictwo Ludowe od samego początku mówiło, że 7 tysięcy to jest za mała kwota wolna i pan, panie pośle, o tym również bardzo dobrze, doskonale o tym wie. Natomiast ta propozycja związana z tym 2% zryczałtowanym do 150 tysięcy w przypadku tych, którzy robią to regularnie, prawdopodobnie jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Nie dotyczy oczywiście tych, którzy robią to incydentalnie i uważam, że tutaj, jeżeli jesteśmy po pierwszym jak gdyby kroku, jeżeli chodzi o Sejm, pójdzie to teraz do Senatu. Zapewne...
Już było.
Zapewne będziemy mieli jeszcze poprawki prawdopodobnie...
Nie zgłoszono poprawek.
Prezydenckie, bo też słyszałem, że o takich się mówi. I ja tutaj bym nie zamykał jeszcze całkowicie, że to już jest temat zamknięty. Natomiast uważam, że...
Ale panie marszałku, słusznie uwagę zwraca poseł, że tych poprawek nie było zgłoszonych. to teraz o czym dyskutować znów w Senacie, skoro to, co przeszło w Sejmie, różni się diametralnie od propozycji senatorów.
Natomiast wróćmy jeszcze do tego, do tematu. Bardzo długo czekaliśmy na tą ustawę o sprzedaży bezpośredniej. To budziło bardzo wiele ze strony rolników, tych, którzy naprawdę chcieli wreszcie to usankcjonować, żeby mogli faktycznie na tych miejscach handlować, żeby mogli... Tutaj nie do końca chyba się zgodzimy, albo mamy troszeczkę inne spojrzenie, jeśli chodzi o targowiska, bo ja uważam, że po to robiliśmy te targowiska, po to je budujemy w ramach PROW-u, aby tam właśnie ci rolnicy, ci wytwórcy mogli spotykać się ze swoimi odbiorcami, tak? I to chyba myślę, że tutaj pewne niezrozumienie, myślę, intencji jest tutaj, ale myślę, że tutaj chyba jesteśmy zgodni, że po to je budowaliśmy, po to wydawaliśmy ogromne pieniądze, żeby tam właśnie te targowiska, które często mamy wątpliwości co do tego, czy dobrze funkcjonują, żeby wreszcie ożyły, tak? I żeby ci ludzie naprawdę mogli to robić. Ja się cieszę, że jesteśmy krok dalej.
A obowiązkowy rejestr, panie marszałku, wprowadzony rejestr sprzedawanych produktów rolnych, to jest dobre rozwiązanie?
Ten obowiązkowy rejestr, no to widzę, że to jest pewna taka zachowawczość ze strony chyba przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia, które boi się strasznie o to, że...
Chce patrzeć na
tutaj,
ręce?
Tutaj nie, raczej bym powiedział, to zgodzę się z panem posłem. Powiedział, że jeżeli produkujemy coś dla osób, które w tym momencie rodziny kochamy, to tak samo ja identyfikuję, że mali wytwórcy spotykają się twarzą w twarz na tym targowisku z tym swoim odbiorcami. To nie ma lepszego sposobu na to, że są po dwóch stronach osoby, które mają do siebie zaufanie i wydaje mi się, że nikt na pewno nie będzie w ogóle podchodził, że celowo będzie chciał wprowadzać gdyby coś niedobrego do obrotu. No ale tu powiedzmy sobie chyba taka za duża zachowawczość z tej strony. Uważam, że powinniśmy bardziej normalizować te tematy, ale chyba nie wszystko nam się udaje, nawet i w koalicji, zrobić tak bardzo, bardzo logicznie.
Przypomnijmy, że od sprzedaży będzie obowiązywał podatek ryczałtowy w wysokości 2% od wielkości przychodu do kwoty 150 tysięcy euro rocznie, czyli 600 tysięcy złotych rocznie. Z perspektywy ekonomisty. Teraz pytanie do naszego gościa, doktora Arkadiusza Malkowskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. To jest lepsze rozwiązanie niż na przykład 7 tysięcy kwoty wolnej od podatku, bo tam pojawiały się wyliczenia, że wówczas koszt takiego zwolnienia to byłoby kilka miliardów złotych strat dla budżetu.
Znaczy, tutaj jedyną dobrą odpowiedzią jest odpowiedź, to zależy.
Od czego?
Mark Twain kiedyś powiedział, że są dwie ważne i pewne rzeczy w życiu, to znaczy śmierć i podatki. I myślę, że powinniśmy przyzwyczaić się do tego, że podatki płacimy wszyscy. Ja jestem zwolennikiem traktowania rolników jak każdego innego przedsiębiorcę.
A pan zgodziłby się z taką opinią, że to, co jest teraz, to jest dodatkowe obciążenie rolników, bo już płacą podatek rolny? Ta argumentacja do pana przemawia, czy nie?
Każdy z nas płaci przynajmniej kilka podatków, tak? I każdy przedsiębiorca także tych podatków płaci dość sporo i ja nie znajduję uzasadnienia, dlaczego pewne grupy społeczne mają być w taki sposób uprzywilejowane. Uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Po pierwsze, pokazuje jasne zasady. Te 2% naprawdę nie jest duży podatek. Myślę, że bardzo wielu przedsiębiorców bardzo chętnie zamieniłoby się z rolnikami, nie osiągając nawet tych przychodów na poziomie 600 tysięcy złotych rocznie, prowadząc mały interes, naprawdę mały biznes. Dlatego też uważam, że powinniśmy oczekiwać jednak od rolników tego zmysłu przedsiębiorczości i ja bym jakby był zwolennikiem tego, aby rozmawiać z rolnikami otwarcie i wskazywać im, że ich działalność jest także działalnością zarobkową i tutaj należałoby ich traktować, czy też przyzwyczajać ich przynajmniej do tego, bo tego nie można zrobić od razu, jak po prostu małych mikroprzedsiębiorców.
Wśród głosów krytycznych pojawiają się takie, że to próba ograniczenia dostępu do sprzedaży bezpośredniej do pewnej tylko grupy rolników. Edyta Jaroszewska-Nowak. Pani Edyto, czy pani zdaniem możemy tu mówić o pewnej prawnej eliminacji tych najmniejszych?
Mam wrażenie, że te przepisy w ogóle nie są dla naprawdę małych gospodarstw. Przecież to, o to chodziło, żeby te produkty z naprawdę małych gospodarstw mogły trafić do klienta, do odbiorcy. Wiadomo, że w województwie małopolskim, Podkarpaciu, to są gospodarstwa 3-5-hektarowe. Ta kwota 150 tysięcy to mi się wydaje w ogóle zupełnie nierealna i to mi przypomina trochę to rozporządzenie o działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Tak, 150 tysięcy euro. Ale to mi przypomina właśnie te regulacje, które dotyczyły działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej i te limity tygodniowe, tony mięsa czy czegoś tam, to po prostu w ogóle i tak to nie było ułatwienie dla rolnika, bo praktycznie z tego mola u nas w województwie niewielu rolników korzysta. Natomiast korzystają sklepy wielkopowierzchniowe, prowadząc rozbiór mięsa. I teraz mi się podobne nasuwa jakieś skojarzenie, że znowu się tworzy przepisy wcale nie dla tych rolników, wcale nie dla dobra konsumenta, który w dalszym ciągu będzie miał utrudniony dostęp, no bo gdzie będzie szukał tego gospodarstwa gdzieś tam u rolnika, czy bo ja sobie jakoś nie wyobrażam, że ten rolnik będzie jeździł na targowiska, które nie będą w budynkach usytuowane, bo przecież taki biobazar w Warszawie, gdzie rolnicy przyjeżdżają ekologicznie ze swoimi produktami, on jest umiejscowiony w byłej fabryce, także to jest budynek. No to co? To w takim razie niedługo będzie zupełnie nielegalny.
No i też chyba w dalszym ciągu pozostaje do dyskusji kwestia związana z tym wszystkim, co skrywa się pod hasłem standardy sanitarne. Panie marszałku, czy rolnicy nadal będą musieli podlegać tym samym przepisom jak przetwórnie, czy jak to będzie wyglądało?
Znaczy ja jeszcze chciałbym do jednego wątku powrócić, bo jednak jak rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy na temat tej sprzedaży bezpośredniej, szukaliśmy rozwiązania, w jaki sposób pomóc tym właśnie przede wszystkim małym gospodarstwom, które tak naprawdę mają problem z dość niewielką skalą produkcji, którą mogą robić u siebie w gospodarstwie lub przy pomocy swojej rodziny, bo też o takich ułatwieniach tak naprawdę cały czas mówimy, tak? Oczywiście gdzieś nam w głowie
Panie marszałku, ale Edyta Jaroszewska-Nowak mówi, że to nie są rozwiązania właśnie dla tych najmniejszych.
No tu ja się akurat nie zgadzam. Nie zgadzam się, no bo dlaczego tak pani Edyta akurat w ten sposób twierdzi? Które przesłanki mówią, że właśnie małe gospodarstwo, które wytwarza określony produkt, dzięki tej ustawie nie będzie mogło prowadzić sprzedaży?
Pani Edyto, to proszę rozwinąć swoją myśl.
Ta kwota chyba, nie?
Ta kwota, ale pani Edyto, no ta kwota. Ta kwota, która jest gdzieś zanika.
Bardzo proszę, panie marszałku.
Ta kwota 150, ja uważam, oczywiście ta kwota jest bardzo wysoka, jeśli chodzi o pewnie nieosiągalna dla w ogóle dla wielu z tych, którzy mają to robić, no, ale uważam, że jakaś kwotę trzeba było przyjąć. Tak?
Ale też pojawiają się głosy takie, panie marszałku, że ktoś wytworzy powiedzmy tych produktów na kwotę 10 tysięcy złotych i też będzie musiał te 2% zapłacić. To jest dobre rozwiązanie?
Ale to tak jak tutaj słyszeliśmy wcześniej. No,
sprawiedliwość.
No musi być pewna sprawiedliwość i to nie tak, że pewna grupa całkowicie jest wyłączona z pewnych rozwiązań. No, z jednej strony są oczekiwania wobec państwa, a z drugiej strony nie ma gdyby tutaj odpowiedzialności też pewnej. Ja uważam, że te 2% naprawdę nie jest strasznie dużym obciążeniem. Myślę, że regulacje dotyczące samego sporządzania tej informacji też będą, już widzę, że będą bardzo uproszczone. Naprawdę wydaje mi się, że ten strach chyba jest
Na wyrost.
Na wyrost.
Drodzy Państwo, za chwilę musimy podsumowywać. Panie Edyto, najpierw telefon słuchacza na żywo, bo dodzwonił się do nas pan Andrzej. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór. Żal mi tych biednych rolników, którzy harują świątki, piątki, niedzielę i żywca muszą sprzedać za 3 złote, że to samo mięso w supermarkecie kosztuje 20 zł, napompowane wodą, jakąś chemią i na tym kto zarabia? Pośrednicy. I nie wierzę w to, że politycy są dobrzy dla rolników, bo oni dbają o interesy biznesmenów, a nie biednego chłopa, że tak powiem. I to chciałem powiedzieć.
Panie Andrzeju, dziękujemy, pozdrawiamy. I teraz w ramach podsumowań zaczyna pani Edyta Jaroszewska-Nowak, później pan dr Arkadiusz Malkowski, później poseł Ardanowski i puentować będzie marszałek Rzepa.
Chciałabym tutaj zaznaczyć, że bardzo ważnym elementem w dotarciu do konsumenta są małe lokalne sklepy, które zostały zupełnie wyłączone z tej możliwości, gdzie te produkty mogłyby się znaleźć. A przecież przecież to jest to miejsce, gdzie jeżeli ten sklep jest w pobliżu gospodarstwa, to naprawdę nie widzę powodu, dlaczego w tym sklepie nie miałyby się znaleźć produkty bezpośrednio od rolnika i o to chyba cały czas walczyliśmy. Także proszę się nie dziwić, że się czujemy oszukani takim rozwiązaniem, że praktycznie nie będziemy mogli tego produktu sprzedać, nie dość, że w małym lokalnym sklepie, czyli znowu w tych małych lokalnych sklepach będą tylko i wyłącznie produkty takie same jak w supermarketach i właściwie dla konsumenta nie będzie żadnej korzyści, no bo gdzie on będzie znowu szukał tych produktów?
Doktor
to jest, uważam, że największa bariera i największe niebezpieczeństwo w tej ustawie jest właśnie to ograniczenie. Już ja nie mówię o samej kwestii podatkowej, nie wypowiadam się tutaj, bo też uważam, że każdy płaci podatki i jesteśmy na to skazani, a natomiast jakieś uczciwe warunki do tego, żeby ten produkt faktycznie trafił do konsumenta.
Drodzy Państwo, za 3 minuty musimy kończyć naszą audycję. Chciałbym, aby każdy na koniec powiedział choć 2 słowa. Doktor Arkadiusz Malkowski, ekonomista z ZUT-u.
Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku. Nie wierzę, aby tutaj ten projekt ustawy zakończył dyskusję nad tym problemem. Ponieważ krok
jest to jakaś baza, punkt wyjścia
dyskusji. A te nieścisłości, te dziwne sformułowania, to niedostosowanie niektórych zapisów do otaczającej nas rzeczywistości trzeba po prostu zmienić, ponieważ uważam, że rolnicy powinni sprzedawać te produkty, powinni być obciążeni tym 2% podatkiem i wtedy faktycznie mielibyśmy szansę na to, żeby dogonić Europę.
I przenosimy się do posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Panie pośle, minuta.
Dziwi mnie twierdzenie, że jest niesprawiedliwym podatek rolny. Proszę zwrócić uwagę, nie wiem, może państwo o tym nie wiecie, że przy konsultacjach projektów rozporządzeń ministerialnych minister finansów, który stoi przecież na straży systemu podatkowego, nie wniósł żadnych uwag, uważając, że rolnicy niewielkie ilości swoich produktów mogą sprzedawać w ramach płaconego przez nich podatku rolnego. I tu ministerstwo nie zgłaszało żadnych zastrzeżeń. To, że w Polsce nie ma systemu, który pozwoliłby wprowadzić w sposób realny sprzedaż bezpośrednią, wynika moim zdaniem raczej z działalności wielkich lobby przetwórczych i sieci wielkopowierzchniowych, które nie chcą żadnej konkurencji, nawet tej malutkiej, jednoprocentowej, półprocentowej, tej niewielkiej konkurencji ze strony rolników. Przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, by konsumenci nie mieli żadnej skali porównawczej, by byli skazani na żywność, tę, którą można kupić w supermarketach. Dlatego wprowadza się rozwiązania bzdurne, głupie, które niczego poza wykazywaniem jakiegoś zainteresowania sprawami rolników niczym i niczego nie rozwiązują.
I doktor Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. Czy to rzeczywiście, jak mówi doktor Malkowski, wstęp do dalszych dyskusji, do kolejnych poprawek? Skoro nie było nic, to teraz mamy chociaż od czego się odbić.
Tak, szanowni państwo, ja uważam, że to jest na pewno duży krok, który został poczyniony, patrząc na przeszłość, jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią. Nie jest to rzecz idealna, ale uważam, że rzecz, którą będzie można zmieniać i dostosowywać do rzeczywistości, która się wytworzy w momencie, kiedy ci rolnicy mali będą mogli tą sprzedaż bezpośrednią prowadzić. I tak bym to odebrał i w ten sposób bym te intencje czytał i naprawdę jest to, uważam, że dobra wiadomość, która dotarła do nas z Warszawy, natomiast na pewno wymagać będzie zgodnie z tym, co życie będzie pokazywało, modyfikacji.
Bardzo dziękuję za tę dyskusję.